Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz z nami w studiu profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry, witam
serdecznie. Ukłaniam się państwu, dzień dobry.
Panie profesorze, 2024 rok. Będziemy rozmawiać o najważniejszych wystawach, o najistotniejszych planach. Ale zanim o planach, to może jeszcze poproszę o takie dyrektorskie podsumowanie. Jaki to był rok dla instytucji?
Bardzo dobry. Dobry. Dwa słowa. A nawet bardzo, bardzo dobry. Mhm. Żeby powiedzieć to w trzech słowach. Właściwie, kiedy robiłem sobie takie podsumowanie pod koniec grudnia, prawie właściwie w każdym miesiącu było jakieś naprawdę kluczowe wydarzenie dla muzeum. I to widoczne i niewidoczne. Też, żeby nie by dużo czasu na to nie poświęcać, ale...
Ale jest taki moment, bardzo proszę.
Zacznijmy od tego, co najprostsze, czyli rekordy frekwencyjne. To był rok, w którym przekroczyliśmy kolejną taką magiczną barierę 1,5 miliona widzów. Mamy w tych ostatnich danych z wczoraj, mamy 1,649,000 widzów. To jest astronomiczna ilość widzów, biorąc pod uwagę możliwości też konserwatorskie. Na przykład, gdybyśmy otworzyli Muzeum Czartoryskich bez ograniczeń, ta frekwencja byłaby jeszcze wyższa, ale my tego nie robimy ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających i obiektów. Ale rekord jest fenomenalny i za to bardzo wszystkim dziękuję. To jest też rekord jeszcze jeden. Odbyła się w ubiegłym roku, skończyła się wystawa Tamary Łempickiej. To była trzecia najpopularniejsza wystawa w historii Muzeum Narodowego w Krakowie po Szagalu i po impresjonistach. Więc to było też niezwykłe wydarzenie. Pamiętamy te kolejki sięgające przez cały ten wielki plac przed gmachem głównym.
Te telefony do dyrekcji, czy dałoby się może jakoś wejść bez kolejki? Nie. Odpowiedź brzmiała raczej nie.
I też nie dało się tej wystawy już przedłużyć. Te obrazy pojechały od razu część do Kopenhagi, część wróciła do macierzystych muzeów. Druga sprawa, to jest bardzo ważna, to kolejne wystawy, które w sposób współczesny pokazywały kanon historii sztuki polskiej. Dla mnie to było niezwykle ważne, żeby tak myśleć o pokazywaniu tego, co w polskiej sztuce, historii sztuki najsłynniejsze, w nowy sposób. To Jan Matejko, oczywiście wystawa, która też wzbudziła wielkie zainteresowanie. No, w tej chwili są kolejki olbrzymie w gmachu, to jest ostatnie parę dni, kiedy można ją zobaczyć. Ale przede wszystkim to, że udało się pokazać Matejkę w sposób tak nieoczywisty, bo to były obrazy mało znane, szkice, kilka arcydzieł tych największych, ale sama myśl kuratorska profesora Michała Hakego była zaskakująca. Matejko wpisany we współczesne debaty o historii Polski, o polskiej tożsamości, więc myślę, że to było bardzo ważne. I dla mnie też niezwykle ważna była wystawa Wileńska, bo to też jest kanon, ale z kolei całkowicie zapomniany, bo zapominam, jak ważne było to miasto w II Rzeczypospolitej, polsko-litewsko-żydowskie. A trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to kolejny etap, ale taki naprawdę kluczowy procesu przebudowy Krakowi, czyli rozstrzygnięcie konkursu.
Tak. Krakowska marka. I to też wspaniałe spotkanie, że będzie pewna ciągłość tutaj, prawda?
Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów tego konkursu, czyli po pierwsze wzięło w nim udział wiele najlepszych biur w Polsce. My tam postawiliśmy bardzo ostre warunki startu. To nie mogły być małe biura, czy średnie, nawet bez doświadczenia. Więc te najważniejsze wzięły udział. Świetny, zwycięski projekt krakowskiego biura Lewicki Łatak, który gwarantuje, że ta Krakowia rzeczywiście stanie się, z jednej strony pozostanie tym, co pamiętamy, jak ten budynek pamiętamy dzisiaj, a z drugiej będzie miała nową jakość przestrzenną. I wreszcie dla mnie było niezwykle istotne, że ten konkurs potwierdził i klasa tego konkursu, że to jest bardzo dobry pomysł Krakowia. Też z perspektywy architektonicznej, bo mówiliśmy do tej pory o tym, jak to jest ważne dla naszego muzeum, jak ważne dla naszego miasta, ale też architekci pokazali dzięki tym projektom, że to jest kapitalne zadanie architektoniczne, po prostu to trzeba zrobić. I da się to zrobić, da się zrobić to w sposób z jednej strony zachowujący wartości historyczne, a z drugiej dodający ten nowy element do budynku. Myślę tu oczywiście o przejściu pod budynkiem, który połączy plac przed i ogród, który jest za Krakowią od strony Kina Kijów. Więc można powiedzieć, że mamy już taką też pieczęć jakości od samych architektów, że to jest dobry pomysł. Przyznam, że dla mnie to była tak ostateczna weryfikacja tej idei, no bo ona się narodziła z perspektywy mojej takiej wyobraźni o tym, jak powinno wyglądać Muzeum Narodowe w Krakowie, i ten budynek był pewną oczywistością z perspektywy ideowej, historycznej, tak, wartości zabytkowej.
Te budynki się odnoszą do siebie,
tak,
prawda?
Ta przestrzeń. Tak. Natomiast wtedy, kiedy architekci pokazali, że to jest do zrobienia, mm-hmm, i to na takim poziomie, to już ostatecznie mam potwierdzenie, że to jest coś, co należy jak najszybciej zrobić. Więc te trzy rzeczy, myślę, że były dla nas bardzo ważne. Publiczność, która rośnie, mamy ważne wystawy i Krakowie, czyli ten kluczowy projekt inwestycyjny. Tych wydarzeń było mnóstwo. Tak. Żeby wspomnieć, to 30 parę wystaw, to jest, muszę sobie powiedzieć, to jest ponad dwie wystawy w miesiącu, duże i mniejsze, prawda? Inwestycyjnie pracujemy nad zamkiem Spytkowica, gdzie się przenosimy nasze magazyny. Cały czas dyskutujemy o przyszłości budynku przy Oleandry. Przygotowujemy się do remontu innych oddziałów. Bardzo dużo też ważnych zakupów, jeśli chodzi o dzieła sztuki. W tym spektakularny zakup kartonów Józefa Mechofera do Kościoła Świętego Michała we Fryburgu. To jest arcydzieło sztuki młodopolskiej. Teraz już na zawsze w Krakowie. Tutaj można byłoby jeszcze tę opowieść ciągnąć. Więc był to bardzo dobry rok.
Tak, bardzo się cieszę, bardzo serdecznie gratuluję. I wątek mechoferowski może pociągnę, bo no, będziemy powoli przechodzić do wystaw 2024 roku. I to będzie jedna z ekspozycji. Więc może nie ta najważniejsza, ale jakoś łącząca się z tym, co ważne w Muzeum Narodowym.
Tak, dzisiaj. Bo chcemy pokazać te najlepsze kartony, które przyjechały ze Szwajcarii, bo to jest ważne, żeby może przypomnieć, że to były obiekty, które były od lat 20. złożone w jednym z muzeów we Fryburgu. Nie były tam eksponowane. I teraz można powiedzieć, że wróciły do Krakowa. I właśnie te chcemy pokazać w ramach Nocy Muzeów w maju. To będzie główna nasza atrakcja. Nie pokażemy wszystkich, natomiast te najlepsze. Ten zespół to jest 20 kilka kartonów. One docelowo będą pokazywane w gmachu głównym po jego remoncie w pełnej krasie. Natomiast zanim to nastąpi, będą pokazywane właśnie w odsłonach w Galerii Sztuki Polskiej XX-XXI wieku. I tam państwo zobaczycie te kartony w maju.
Tak, i to bardzo ważne. Państwo mogliby myśleć, że muzeum jakoś reglamentuje dostęp, ale to są potężne obiekty i sama ekspozycja jest wyzwaniem przecież.
Kiedy zobaczyłem zwycięski projekt na przebudowę gmachu, bo o tym też zaczynamy myśleć już bardzo poważnie, bo to była sprawa już w 2015 roku rozstrzygnięta i to jest świetny plan i trzeba go zrealizować.
Czyli właśnie to będzie ten projekt, który już...
No tak, zwycięski projekt, mm-hmm, jest podstawą do dyskusji o finalnym realizacji tego całego przedsięwzięcia. I tam Biuro Stelmach i Partnerzy zaprojektowało właśnie gigantyczne, bardzo wysokie sale, których nie ma w muzeum, chyba żadnym w Polsce, mhm, tak wysokie. I to jest bardzo ważne, bo to właśnie urealnia pokazanie takich arcydzieł jak prace Wyspiańskiego czy Mechofera, wielkoformatowe, bardzo wysokie. I no, możemy zagwarantować, że to będzie naprawdę przepiękna przestrzeń, która tam powstanie.
A to jest doskonała wiadomość. Ja odpowiem tak na to. Żadne muzeum w Polsce nie ma takich obiektów. Nie ma takiego problemu z eksponowaniem ich, więc to akurat są rozkoszne problemy, można by powiedzieć. Czekamy na tę wystawę, ale oczywiście to nie będzie ani najważniejsze, ani największa, ani najbardziej odległa. Od czego zaczniemy, panie profesorze?
Może skoro już padło słowo reglamentacja, to zacznijmy może tak od tego, co zaczęło się w tym roku, a tak naprawdę jest projektem
tak,
na przyszły
właśnie
rok.
To chciałam powiedzieć. Dla mnie to jest faktycznie wystawa 24 roku. No,
do połowy kwietnia.
No właśnie, więc
także
można
cały kwartał
oglądać.
Pierwszy mamy tak z trzecią wystawą z cyklu 4 razy nowoczesność.
Już wiem, że są widzowie, którzy chodzą po raz kolejny na tę ekspozycję, no, ale czułam, że tak będzie.
Otworzyliśmy ją w połowie listopada, czyli w zasadzie już po szczycie sezonu muzealnego, ale ona bardzo nam podniosła frekwencję. Mm-hmm. Natomiast ona rzeczywiście jest przygotowana na początek przyszłego roku. Czyli spotkanie z modernizmem w czasach PRL-u. Z jednej strony widzianym jako swego rodzaju reglamentacja tego, co udało się osiągnąć w warunkach ówcześnie panujących politycznych i gospodarczych, a z drugiej Czyli o ograniczeniach jest ta wystawa. A z drugiej strony właśnie jak mimo tych ograniczeń powstaje znakomita sztuka użytkowa, design, architektura, ale też sztuki piękne, sztuki wizualne są w stanie prowadzić bardzo wyrafinowany taki dialog z hasłami nowoczesności w tamtych realiach. I ta wystawa jest takim swego rodzaju kompendium, nawet nie w szczegółowej wiedzy encyklopedycznej, tylko pewnych punktów widzenia, jak można tamte czasy oceniać. Czyli widzieć je w kontekście doświadczenia wojennego, które kształtowało całą generację, właśnie do dzisiaj jest dla nas takim doświadczeniem, do którego się odwołujemy mniej lub bardziej bezpośrednio. Dalej mowa jest o modernizmie jako formie oporu, modernizmie też jako o kolaboracji, czy właściwie tym, jak komuniści używali haseł nowoczesności, żeby pokazywać, że to oni właściwie zbudują dopiero nowoczesną Polskę, jak wymagali podporządkowania się tym ideom, jak artyści na to z jednej strony się godzili, a z drugiej się temu sprzeciwiali. Dalej mamy właśnie opis tego, jak powstawały fantastyczne, ale nigdy nie wdrożone w realną produkcję projekty krzeseł, w ogóle mebli, ale też tam są i projekty mikroskopów, głośników, samochodów, rakiet.
I sukienek.
I sukienki, które są świetnym motywem dekoracyjnym czy fotografowanym bardzo często.
Tak.
I dalej takie rozdziały mówiące o tym, jak Polska próbowała, czy realnie dokonywała eksportu nowoczesności na świat, bo polscy architekci głównie działali w krajach trzeciego świata, wówczas tak nazywane, no głównie chodzi o Bliski Wschód, Afryka Północna i Środkowa. Tam, gdzie Związek Radziecki miał wpływy polityczne, gospodarcze, wysyłał ze swoich krajów satelickich projektantów i architektów. Ale to jest kapitalny przykład, bo no, nie pamiętamy, że w Krakowie powstał plan Bagdadu urbanistyczny. A z drugiej strony najlepsze dzieło profesora Cęckiewicza to jest, jak wielu uważa, ambasada w New Delhi, Polska, tak. Prawda? Więc daleko poza Krakowem Kraków, prawda, tak promieniował na świat.
New Delhi albo Krakowia, panie profesorze.
Tak, tak, tutaj tak,
jest,
tak.
Opinie są podzielone.
To prawda. Zresztą ja będę wspominał, w ubiegłym roku odszedł profesor Cęckiewicz, którego będziemy honorować, jego pamięć w budynku, po przebudowie będzie taki fragment poświęcony jego działalności. I myślę, że nie zdradzę jakiejś tajemnicy, ale profesor miał umeblowany swój salon właśnie meblami, który przywiózł z Indii, kiedy pracował nad New Delhi. One zresztą pojawiały się w wielu filmach, on na ich tle wygłaszał wykłady, czy udzielał wywiadów, więc to było kapitalne takie spotkanie modernizmu krakowskiego i tego doświadczenia z New Delhi. I ostatnia część tej wystawy jest taka, mówimy o nowoczesności reglamentowanej, jest taka bardzo prawdziwa w tym sensie, że mówi o tym, jak wyglądała te wielkie ideały zderzone z codziennością, prawda? Od blokowisk, które nie miały nic wspólnego z ideą osiedla społecznego, a kończąc na tym, co Władysław Hasior sfotografował, czyli takich przekomicznych dzisiaj, ale mimo wszystko jakoś tam przerażających haseł propagandowych, które zalewały Polskę, które pokazywały, jak ideologia próbowała być tłumaczona na codzienność, jakie z tego groteskowe rzeczy wychodziły.
Tak, jak często niewidzialne były dla nas te komunikaty. Mam wrażenie, że Hasiorowi to także udało się pokazać. Wszechobecność, paradoksalnie znikomy wpływ na...
Tak, ale rzeczywiście taki nowy wernakularyzm, czy jakbyśmy to nazwali, sztuka prowincji była kapitalna. Zresztą na tej kolejnej wystawie, o której zaraz pewnie będziemy mówić, pojawi się wątek tak zwanego typo polo, czyli tego, jak ten taki nietworzony przez prawdziwych projektantów krój pisma nagle staje się elementem, z którego projektanci zaczynają czerpać.
Tak, to może połączymy te dwa wątki, bo 2024 rok jest także rokiem domknięcia cyklu 4 razy nowoczesność. To no, można powiedzieć taki trochę krwioobieg programu Muzeum Narodowego w Krakowie od kilku lat. No i ostatnia odsłona, czyli można powiedzieć nasz czas. Bardzo ciekawe tak opowiadać o sobie i narzucać sobie jednak dystans. To wcale nie jest takie łatwe chyba, prawda?
Nie. Jest bardzo trudne. To jest najtrudniejsza wystawa. My to już w tej chwili bardzo dobrze widzimy. Też dlatego, że jak się okazuje, nasze zbiory naszego muzeum w zasadzie są pod tym względem całkowicie niereprezentatywnym. To jest jeden z fenomenów epoki, którą trzeba też opisać, że w zasadzie polskie muzea zaczęły zbierać sztukę powstającą po roku 89, czy po 2000 nawet, bardzo późno w sposób wybiórczy. I w zasadzie szukanie obiektów, które wydawałoby się, no, są nam bliskie, czyli powinny być tutaj i teraz, jest bardzo trudne. I to jest jedno z większych wyzwań, jakie mamy. Ale oczywiście to jest kwestia techniczna i praktyczna. Dużo ciekawszym zagadnieniem jest, jak właśnie powiedzieć o sobie na koniec. W pewnym sensie ten cykl będzie dzielił się na, jak się okazuje, dwie części. Taki tryptyk poświęcony przeszłości, bo tak już bardzo wiele osób mówiło mi, że ta wystawa PRL-u w zasadzie świetnie domykała tę dyskusję historyczną, prawda? Bo mówię o czasach zamkniętych. I nagle pojawi się ten wątek współczesny, który, no, będzie miał swoją autonomię na pewno.
Po 89 roku tutaj jest cezura.
Tak, tak. Aczkolwiek my chcemy pokazać w dalszym ciągu wartość tego doświadczenia modernistycznego z przeszłości, tylko zastanowić się, jak ono było interpretowane po roku 89. I to, tak na to patrząc na chłodno w tej chwili, będzie pierwsza tak duża wystawa sztuki współczesnej, takiej naprawdę współczesnej, w Muzeum Narodowym w Krakowie w ogóle. Nigdy tak dużej wystawy nie było, wyłącznie sztuki współczesnej zbiorowej, prawda? Była kiedyś znakomita wystawa kolekcji Andrzeja i Teresy Starmachów.
Tak, 2009, ale, ostatnio sprawdzałam w archiwum.
Świetna wystawa, z tym, że tam bardzo dużo było też tej sztuki przed rokiem 89. Tak. I tam raczej klasyka tej neoawangardy polskiej była pokazana. No więc mierzymy się z wielkim wyzwaniem, ale jest to fascynująca przygoda, muszę od razu powiedzieć, bo pracę właściwie w tej chwili domykamy nad tą wystawą organizacyjną, jeśli chodzi o wybór obiektów, i to jest taka retrospekcja, no bo przecież żyliśmy w tamtych czasach już bardzo wszyscy, jak tu siedzimy, i tak, bardzo wiele z nas świadomie pamiętamy, jak wyglądały dyskusje na temat tego, co to znaczy być nowoczesnym. I wydaje mi się, że co jest istotnego w tej wystawie, to coś, czego na tych poprzednich nie było, czyli pewnego rodzaju zachwianie wiary w nowoczesność po roku 89.
Właśnie, bo ja się w ogóle zastanawiam, czy my używaliśmy tego słowa. To nie było najważniejsze słowo w naszym słowniku, prawda?
Całkowicie właśnie. Raczej pojawiły się, jeżeli już, to płynna nowoczesność.
Postmoderna. To się żegnaliśmy z tym
Otóż
formatem.
To. Tak jest. Mm-hmm. I jest takie wyraźne pokazanie utraty wiary w modernistyczną narrację, która budowała cały XX wiek. I tego doświadczeniem jest postmodernizm, i on na tej wystawie będzie pokazany. To będzie pierwszy akcent na tej wystawie. Ale potem, co jest intrygujące, okazuje się, że postmodernizm jest jednak swego rodzaju przemijającą modą postawą, która nie potrafiła zakwestionować jednak tych wartości nowoczesności, które zaczęto doceniać ponownie. Myślę, że po takim rozpadzie systemu, który znaliśmy, i politycznego, i ekonomicznego, i społecznego, w Polsce postmodernizm miał, no, świetne warunki tego, żeby się uwiarygodnić, prawda? Że żyjemy na ruinach czegoś, prawda? No ale potem, kiedy zaczynamy budować, okazuje się, że ta fascynacja ruiną nic nam nie daje, że wracamy, ale już na nowych warunkach, prawda? I zastanawiamy się teraz, co to znaczyło być nowoczesnym, jak interpretować te hasła już po tym postmodernistycznym przełomie. Czyli z jednej strony będzie, to jest bardzo ważne, zakwestionowanie wiary w nowoczesność, na pewno. Mhm. Fascynacja destrukcją, rozpadem. Mamy szereg takich bardzo pięknych, czy mocnych prac o tym, jak na przykład bloki się rozpadają, jak zamieniają się w jakieś śmietniska. Ale potem następuje właśnie powrót. I tutaj wiele rzeczy, które dzisiaj nam się wydają takie bardzo współczesne, jest zakorzenionych w nowoczesności tej wcześniejszej. Na przykład kwestia ekologiczna, prawda? Ona w zasadzie się wywodzi, czy właściwie rozwija się na podstawie tego, co mówiono już o naturze, o pracy z naturą w latach 30., prawda? I żeby podać tylko jeden przykład. Na nowych warunkach dzisiaj to robimy, ale gdzieś ta linia rozwojowa jest zauważalna. Więc chcemy się jakby pokazać, że nam jest bardzo potrzebna nowoczesność, tą, którą znamy z tych poprzednich trzech wystaw. Dzisiaj, że nie traćmy wiary w to, że sztuka, architektura, design są po to, żeby tego procesu emancypacyjnego dotrzymywać, czy prowadzić go, wspierać, i właśnie w stronę budowy czegoś, co jest wartościowe, nowoczesne.
Tak, chociaż znaczy ta nowoczesność zupełnie coś innego niż w chwili swoich narodzin, no ale inaczej być nie może.
Ale gdybyśmy popatrzyli na, trzy rzeczy takie sięgające w przeszłość, czyli około 1900 pokazywaliśmy polski styl narodowy. Dzisiaj nazwalibyśmy to regionalizmem, czy wernakularyzmem, czy nową lokalnością, prawda? To jest coś, co dzisiaj też się podoba, czyli lokalne materiały, rzemiosło.
Szalejemy na tym punkcie.
Jak najbardziej. I bardzo dobrze. Zwłaszcza tutaj w Małopolsce mamy bogate tradycje, ale już w całej Polsce rękodzieło. Teraz Podlasie jest takim, prawda, słowem kluczem, że tkactwo tamtejsze. To jest zakorzenione około 1900. Z czasów II Rzeczypospolitej, modernizmu, no ta wiara w architekturę, która buduje nowy świat, w edukację na wielką skalę, w racjonalizację. To są rzeczy, które dzisiaj też są bardzo istotne, jeśli chodzi na przykład o projektowanie nawet komunikacji miejskiej, czy w ogóle układów miast. To mają być funkcjonalne. Ta Warszawa funkcjonalna dzisiaj wraca na nowych warunkach. A z PRL-u? No, praca z oszczędnościami, praca z materiałem, którego nie ma, który trzeba wykorzystać w sposób racjonalny. Praca z tym standardyzacją. No to są rzeczy, które też dzisiaj są dla nas bardzo ważne. Więc naprawdę jesteśmy zakorzenieni w przeszłości, ale robimy to wszystko dzisiaj w naszych czasach, na nowych warunkach. Fascynująca wystawa się szykuje.
W grudniu 2024 roku, w grudniu tego roku, już tak powinniśmy mówić, współczesne tendencje modernizacyjne po 89, to jest już oficjalny tytuł?
Nie, to jest tytuł roboczy. Cały czas szukamy tego pierwszego słowa, które będzie w głównym tytule. To bardzo często jest tak, że tytuł przychodzi na samym końcu. Mogę zagwarantować, że zobaczymy tam bardzo wielu artystów krakowskich, żeby przypomnieć Grzegorza Sztwiertnię, którego prace są kapitalnym dialogiem z pracami Pieta Mondriana przecież. I zwłaszcza te z początku lat 2000 były tutaj bardzo ważnym elementem takiego właśnie rozliczenia się, czy dyskusji o wartości tych wzorców dzisiaj, co one znaczyły później. Będzie Kuba Wojnarowski z jego wizjami historii alternatywnych na pewno. I zobaczymy też bardzo wiele projektantów z Krakowa, ale może rzeczywiście nie zdradzajmy zbyt wiele.
Projektantów i mam nadzieję projektantek, bo przecież też nie brakowało wybitnych postaci.
Och, mamy całe mnóstwo fantastycznych projektów właśnie wykonywanych tutaj u nas. Ja też może nie chciałbym za dużo zdradzać, będzie kilka nowych zaprojektowanych czy wykonanych z myślą o wystawie też działań, takich jak na pierwszej wystawie mieliśmy kilim projektu grupy Onto. Chcemy też zamówić na tę wystawę coś oryginalnego. Możecie państwo zresztą zobaczyć pewnego rodzaju zapowiedzi tej wystawy w kamienicy Szołajskich, bo tam kilka obiektów, które się powtórzą na tej wystawie naszej, będzie można zobaczyć.
No to już wiemy, gdzie szukać śladów i tropów. A teraz proponuję wyprawę po Złote Runo. Uda się, panie profesorze?
Jesteśmy bardzo dobrej myśli. To jest rzeczywiście przedsięwzięcie z kolei, którego jesteśmy bardzo dumni, ponieważ tak dużej wystawy sztuki zagranicznej i to z kraju, który nie jest pierwszym wyborem, jakby się powiedziało, jeśli chodzi o sztukę, która ma być pokazywana w Polsce, nie było, czyli Gruzja. Gruzja, która jest krajem dla nas i odległym, i bliskim. Myślę, że warto sobie to też uświadomić, że ten wybór nie jest przypadkowy. Mianowicie Gruzja jest nam bliska, dlatego że to jest kolebka cywilizacji europejskiej. Tam wpływy antyczne, sztuka starożytna zachowała się chociażby w zbiorach z dawnej Kolchidy. My rzeczywiście przywieziemy Złote Runo do Krakowa, czyli zabytki ze złota wykonane w antyku starożytnym, które w Gruzji się przechowały. Potem to był kraj, który był kolebką chrześcijaństwa, przez które ono też częściowo dotarło do Europy. I dalej to było też miejsce, które miało wspaniałe znaczenie dla rozwoju Kościoła Wschodniego, czyli takich dwóch fundamentów cywilizacji europejskiej, tej antyku i chrześcijaństwa. Mówimy o czasach starożytnych i średniowiecznych. Natomiast niezwykła historia jest tak, tych polskich związków z Gruzją, którą też trzeba przypomnieć. To jest drugi nasz związek z Gruzją. Mianowicie w ramach Imperium Carskiego Gruzja była częścią tego imperium w XIX, wtedy, kiedy Polska była pod, część naszego kraju była pod zaborem rosyjskim. Polacy byli tam osadzani, czy przenosili się do pracy po prostu w ramach Imperium Rosyjskiego jako poddani cara. I to byli zarówno po prostu robotnicy, jak i elita intelektualna i artystyczna Gruzji. Mianowicie to właśnie w Gruzji było bardzo wielu polskich architektów na przełomie XIX-XX wieku. Dostawali tam zlecenia na najlepsze budynki, jak się spaceruje ulicami Tbilisi w centrum. No to co parę set metrów jest jakiś ważny budynek zbudowany przez polskiego architekta. Mówimy o centrum miasta. A dalej tam była cała kolonia artystów polskich, którzy byli ważni dla Gruzinów jako twórcy ich awangardy, to jest niezwykle ważne, ale potem też z nich część przyjechała do Polski. I tutaj taką postacią kluczową jest Zygmunt Waliszewski, którego pamiętam jako polskiego kolorystę, a w Gruzji zaczynał jako awangardzista, ale też na przykład bracia Zdaniewiczowie, którzy byli wykształceni częściowo w Petersburgu, częściowo w Moskwie i potem, ale właściwie pod wpływem kultury zachodniej, tworzyli świetną awangardę gruzińską i już tam zostali. Więc dla Gruzinów sztuka polska, sztuka Polaków w Gruzji to jest coś bardzo oczywistego i chcemy to też przypomnieć, bo zawsze fascynowało budowanie jakiejś geografii wystaw. Mianowicie z jednej strony można powiedzieć, że patrząc na to bardzo pragmatycznie i na chłodno, najprościej jest prowadzić jakąś wielką gwiazdę z krajów zachodniej Europy, która przyciąga tłumy. To też ma jakąś swoją wartość, nie można powiedzieć.
Sprawdzony patent.
Tak.
I nie widzę powodu, żeby tego nie robić.
Oczywiście.
Od czasu do czasu.
Od czasu do czasu. Ale dużo ciekawsza jest taka geografia, której sobie nie zdajemy sprawy, a która dla naszej historii sztuki jest bardzo ważna. I Gruzja jest na tej mapie takim naprawdę jaśniejącym bardzo mocno krajem i kierunkiem. Myślę, że dzisiaj Gruzja nam się kojarzy głównie turystycznie.
No tak, no to prawda. Może teraz trochę mniej, ale to
ale tam
inna
w dalszym ciągu działa. Ale patrząc na związki kulturowe, myślę, że nie zdajemy sobie z nich sprawy. Więc taka geografia jest nam bardzo potrzebna, żebyśmy dostrzegali obecność polskich twórców, czy relacji kulturowych po prostu między krajami, które są nam gdzieś poza naszym spektrum.
To prawda, to jest niezwykle ciekawe. Mam wrażenie, że też pewnie świadomość tej starożytnej, historycznej Gruzji to jedno. Z drugiej strony, jeśli chodzi o sztukę choćby XX wieku czy XIX wieku, to niewiele wiemy. Nazwisko Pirosmaniego oczywiście jest emblematyczne i jak rozumiem, jakieś tam prace się mają szansę pojawić. A dlaczego tu się wytłumaczę? Zapytałam, czy to się uda, bo chwilę temu gościliśmy tutaj w studiu Radia Kraków Kultura. Była Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury, które chyba 2 lata temu zapowiadało wielką wystawę Pirosmaniego i między innymi z powodu eskalacji konfliktu między Ukrainą a Rosją do tej wystawy nie mogło dojść. Gruzja też bardzo była poważnie zaangażowana jednak we wsparcie działań rosyjskich. Mówimy o tym oficjalnym wsparciu, a nie o wsparciu Gruzinów, którzy bardzo wspierają też Ukraińców. Wiemy, że to skomplikowane jest, dlatego pytam i też się cieszę, że taka wystawa jest dzisiaj możliwa, bo 2 lata temu to pewnie by się nie mogło udać.
Wszystko wskazuje na to, że ta wystawa się odbędzie w zakładanym kształcie. Oczywiście, ponieważ ta sytuacja zależy po części od rozwoju działań wojennych Rosji na Ukrainie, nie możemy przewidzieć w 100%, co się wydarzy. Natomiast ja jestem w stałym kontakcie z dyrektorami tych dwóch instytucji, które są naszymi kluczowymi partnerami w Tbilisi i oni na razie nie ma w ogóle mowy o jakichś negatywnych działaniach. Co ważne, część tych obiektów pojechała na wystawę gruzińską w tej chwili, która się odbywa w Brukseli w ramach Europaliów. One wracają do Gruzji, do nas przyjadą z Gruzji, ale właśnie Gruzini pokazali też dzięki tej wystawie, że znowu otworzyli się na świat. To są tak cenne obiekty, zwłaszcza te starożytne, że to jest ich naprawdę wielki skarb narodowy i to, że się zdecydowali na pokazanie tego u nas, jest dla nich też bardzo ważne. To był też bardzo ważny gest, że chcą do tego doprowadzić. Więc na razie nie zakładam niczego, co by tę wystawę uniemożliwiło. Chcę też podkreślić, że my przez ostatnie już prawie 5 lat współpracujemy z Gruzją, z instytucjami gruzińskimi zajmującymi się muzeami, wymianą kulturalną, edukacją muzealną. Byliśmy liderami takiego projektu Kultura ponad granicami właśnie z Gruzinami. Oni bywali u nas bardzo często, nasi pracownicy jeździli do Gruzji, więc tutaj związki są bliskie i to nie jest przypadkowa w tym sensie wystawa, więc jestem optymistą. Rzeczywiście Międzynarodowe Centrum Kultury padło ofiarą. Zresztą nie tylko ono. Tak. Kilka instytucji w Polsce musiało się wycofać wtedy z projektów gruzińskich. Tak. I był taki moment niebezpiecznego zawieszenia. Dla nas zresztą też. Natomiast no, półtora roku temu, no, prawie 2 lata niespełna temu, już się okazało, że to wraca do normy i ta wystawa się odbędzie. Ja się nie mogę jej doczekać, dlatego że Gruzja to jest też jakaś moja fascynacja od pewnego czasu. Tam wystarczy raz pojechać i już się nie wraca. Także to jest niezwykły kraj i warto też, żebyśmy dowiedzieli się o sobie więcej.
21 marca wernisaż.
Tak jest zaplanowany. No właśnie, chcemy, żeby tak się to wszystko odbyło. Być może będzie jakaś, gdyby była jakiekolwiek zmiana, to będziemy dawali znać, ale przełom marca, kwietnia w Krakowie będziemy oglądali sztukę gruzińską.
Złote runo, nieprzypadkowo tak nazywa się ta wystawa. Oczywiście nie jedyna, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, ale od razu spoglądając na zegar, muszę to powiedzieć, że uda nam się opowiedzieć tylko o kilku wystawach, jak zwykle, powiedzmy może o tych największych czy najważniejszych, ale jest ich prawie 20 w tym roku w planach i to się pewnie może zmienić, bo często tak jest,
in
prawda?
Plus, to znaczy jeszcze in pewnie, plus, pewnie właśnie, jeszcze dojdą, tak. Bo w tej chwili mamy jeszcze otwartą kwestię wystawy z Izraela. Mianowicie Skarby Ziemi Świętej z kościoła klasztoru franciszkanów z Ziemi Świętej, czyli kustodia, czyli to jest ten zakon, który opiekował się, uwaga, polskimi pielgrzymami historycznie jeżdżącymi do Ziemi Świętej, ale też polscy królowie, magnaci, szlachta ofiarowali różnego rodzaju dzieła sztuki tam do Ziemi Świętej i jest pomysł taki, aby je pokazać w Krakowie. Bardzo to zapowiada się atrakcyjnie wystawa, ale też mamy wojnę w tamtym regionie. To a propos tego, z czego się trzeba też cieszyć, patrząc na ubiegły rok, że właściwie wszystkie wystawy, które planowaliśmy, udało się. I to przecież żyjemy w czasach bardzo, bardzo niespokojnych. Jednym słowem, może tych wystaw jeszcze być więcej.
Dobrze, ale jest taka wystawa, o której chwilę chciałabym porozmawiać, której naprawdę w Muzeum Narodowym można by się nie spodziewać, bo nieoczekiwane kierunki zdarzają się, ale wystawy pod tytułem Putta w sztuce renesansu jeszcze nie było, panie profesorze.
Trzeba najpierw może wyjaśnić, co to znaczy putta. To jest słowo włoskie, które oznacza małego aniołka. Które to słowo na polskie tłumaczono właśnie jak aniołek, amorek, duszek, anioł. Tych słów staropolskich zwłaszcza było bardzo wiele. To jest wystawa, której kuratorem jest profesor Marcin Fabiański, który był przez lata wicedyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu, ale jest przede wszystkim wybitnym badaczem renesansu europejskiego. I profesor Fabiański od pewnego czasu bada motywy w sztuce renesansowej, które są zakorzenione w antyku. I tłumaczy coś, co dzisiejszej kulturze na zasadzie całkowicie ucieka. Mianowicie, jak patrzymy na obrazy nieco starsze niż ostatnie 20-30 lat, patrzymy na nie trochę, jakbyśmy widzieli jakieś bardzo efektowne, dekoracyjne kompozycje, gdzie są ludzie ubrani, jakieś wykonują gesty. Jak ktoś doczyta więcej, to przeczyta o atrybutach, zrozumie sens tej sceny. Mówimy o sztuce renesansu. No i wydaje się, że jest to sztuka oczywista, zrozumiała, piękna, podoba się wszystkim. Ale wystarczy troszeczkę się go głębiej zastanowić, dlaczego tam jest taki, a nie inny kwiat, dlaczego jest taki, a nie inny kielich, czy dlaczego jest właśnie mały aniołek. to nie jest dekoracja.
One są wszędzie.
One są wszędzie. I te aniołki, jak pokazuje profesor Fabiański, mają szereg znaczeń, takich bardzo podstawowych, które tłumaczą ludzkie temperamenty, ludzkie uczucia, ludzkie myśli, los ludzki na ziemi, można powiedzieć, bo tam są od elementów takich radosnych po wanitatywne. Są towarzyszami różnego rodzaju opowieści o człowieku, jego takich najważniejszych ludzkich uczuciach i też bardzo ważnych treściach kulturowych, takich właśnie jak miłość, trwanie, piękno. I to wszystko mogą wyrażać małe, uskrzydlone aniołki, bądź małe postaci dzieci. I ta opowieść jest właśnie o takim detalu, o czymś, czego się nie widzi, ale przez który ten detal można przeczytać szereg arcydzieł sztuki europejskiej. Więc jest to nowa propozycja dla muzeum. Po pierwsze chronologicznie, my generalnie nie specjalizujemy się w wystawach sztuki nowożytnej.
No, zdarzają się, ale co jakiś czas.
Tak, nie mamy takich też zbiorów. To nie jest też specyfika naszego muzeum. Tak. My mieliśmy przepiękną wystawę Szymona Czechowicza w 20 roku. To był rzeczywiście unikat. Skarby baroku swego czasu ze Słowacji sprowadzony. Takie wystawy odbywają się rzadziej niż te XIX i XX wiek. Więc skoro już ją robić, to trzeba zrobić coś niezwykłego. Nie jakąś klasykę, nie oczywiste nazwiska, czy jakieś wielkie tematy, tylko coś specyficznego. I to jest pomysł na taką wystawę, żeby powiedzieć nieco więcej. Będą tam obrazy, prace graficzne, ceramika, tkaniny, a więc
rzeźba
też, a więc będzie bardzo duży wybór takich przedstawień. Ważnych artystów będą prace Correggia, Dürera, będą prace, też będzie jeden z Arrasów pokazany z Wawelu, będziemy mieli, który też właśnie będziemy czytali właśnie od tej strony alegorycznej.
To nagle zobaczymy, że tam jest pełno maleńkich postaciek z skrzydłami. No.
A obrazy i prace na tę wystawę sprowadzamy z Europy, z wielu ważnych muzeów, z Luwru. Na przykład z Włoch będzie szereg obiektów, a więc no, będzie to taki pokaz sztuki europejskiej, właśnie widzianej z bardzo konkretnej perspektywy jednego motywu. Więc zobaczmy, jak taka wystawa się spodoba naszej publiczności.
Gmach główny,
pierwsze piętro. Przyznam, że kiedy rozmawiałem z bardzo różnymi ludźmi w naszym zespole i na zewnątrz, to byłem zaskoczony, jak ta wystawa się zaczyna podobać, jak ktoś się dowie, co to znaczy putto, czyli że chodzi o małego aniołka, to od razu chce się to zobaczyć. Także zapraszam naszą publiczność też, żeby skonfrontowała się z jeszcze nieznanym obliczem naszego muzeum.
Bez wątpienia będzie to ciekawa konfrontacja. Z drugiej strony powiem, bo tak jakoś targają mną wątpliwości. Taki mały aniołek kojarzy się jednak z kiczem. To nie jest akurat to, co w światowej sztuce, w sztuce nowożytnej tak bardzo chcielibyśmy, czy tak bardzo cenimy, czy szanujemy. Ja przepraszam, może to nie są stosowne wątki, ale no gdzieś jest tutaj niejednoznaczność tego motywu, prawda?
Tak, chyba o to chodzi
Jakąś prowokację.
Tak, że można robić wystawę sztuki nowożytnej też prowokacyjną w taki właśnie sposób. Bardzo mi się podoba to porównanie z kiczem, bo ono właśnie pokazuje, że to jest motyw, który jest wszechobecny.
Tak.
Został zbanalizowany.
Zupełnie.
A my chcemy pokazać, co on rzeczywiście znaczy, dlaczego jest taki ważny. Proszę pamiętać, że u Rafaela w Madonie Sykstyńskiej, jeden z najsłynniejszych obrazów w historii sztuki, są dwa aniołki. I one są tam naprawdę bardzo ważne. To nie jest kiczowaty element.
Panie profesorze, przekonał mnie pan. Dobrze. Czekam wobec tego i na tę wystawę. Jest to czerwcowa zapowiedź. Niemniej przyznam się, że przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, właściwie to nie putta tak najbardziej mnie zdziwiły. Ale przyznam się, że zdziwiła mnie wystawa kapistów, bo mam takie wrażenie, że to jest trochę w polskiej sztuce taki moment dobrze znany, ale też dość krytycznie już traktowany i oceniany. No, mówi się o też ogromnym wpływie na przykład na nauczanie Akademii Krakowskiej, szkoły kapistów, o złym wpływie się czasem mówi, o epigonach tej epoki. Całkiem niedawno była też wystawa w Muzeum Narodowym, całkiem niedawno, no może paręnaście lat temu.
Myślę, że była w latach 90. jeszcze.
Może tak, dobrze. To pani kustosz Stefania Kozakowska robiła tę ekspozycję. Więc zapytam o tych kapistów, o tę potrzebę drążenia tematu dziś. Tak.
No tak, właściwie można powiedzieć, że mamy na to pomysł, to jest po pierwsze. A dlaczego w ogóle to robimy? Mm-hmm. Bo musimy się konfrontować też z przeszłością, z rzeczami, które były bardzo głośne. A w Krakowie tym bardziej, bo tu oczywiście ma pani redaktor całkowicie rację, że wpływ kolorystów na Krakowską Akademię był przemożny. Tak to zamknijmy.
Tak.
W przyszłym roku, znaczy w tym, początek roku to jest zdradliwe. 24 rok to jest rocznica wyjazdu kapistów do Paryża, 1924, więc mamy rocznicę. I biorąc pod uwagę wagę tego zjawiska, stwierdziliśmy, że musimy się z nim jakoś skonfrontować, zwłaszcza właśnie tutaj właśnie w Krakowie przede wszystkim. Natomiast powodem, dla którego chcemy tę wystawę zrobić, jest jeszcze to, że w naszych przepastnych zbiorach i w naszych zasobach jest pawilon Józefa Czapskiego, jednego z czołowych kapistów i jesteśmy zobowiązani też, aby kultywować o nim pamięć.
Czołowych, ale też nie do końca typowych, prawda? Jego malarstwo.
Na szczęście.
No właśnie.
Jest ciekawszy niż bardzo wielu z nich.
Tak.
I ta wystawa odbędzie się właśnie w pawilonie Józefa Czapskiego, więc jest to mała wystawa, powiedzmy średniej wielkości. Ale na czym polega pomysł niezwykły na tę wystawę? To nie jest znowu taka potężna monografia, która faktycznie moim zdaniem pokazała to, że taka monografia wystarczy raz na jakiś czas i kapistów trzeba czytać inaczej. I właśnie chcemy zawęzić ten spektrum. Do czego? Mianowicie chcemy pokazać obrazy, które powstały w 1924 roku lub tuż po, czyli z okresu, kiedy oni wyjechali do Paryża, pokazać, jak zaczęli malować wtedy, czego się tam nauczyli. Czyli to są ci młodzi kapiści, sam początek. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ pokazuje, jak koloryzm na początku był, uwaga, kwintesencją nowoczesności. Oni używali tego pojęcia jako jedni zresztą z pierwszych, bo uważali właśnie, że to jest sztuka nowoczesna, która ucieka od obowiązków tych młodopolskich, narodowo-patriotycznych. Nie jest jakąś inżynierią przebraną w sztukę jak konstruktywizm czy awangarda, tylko to jest właśnie język nowoczesności. Sztuka związana po malarsku. Malarstwo związane po malarsku.
No prawda? Tak było, to prawda.
I to jest niezwykła opowieść o tym, jak oni się uczyli tam kadrowania, już nie z fotografii, ale z filmów, jak chcieli pokazywać tradycyjne takie kompozycje jak Martwa natura, ale właśnie w sposób, który jest czysto malarski. Jak uważali, że to widzenie to jest właśnie widzenie XX wieku, które oni proponują. I to jest moim zdaniem jakaś fascynująca przygoda. Znów powiem, że kiedy pokazaliśmy, bo kuratorem tej wystawy będzie Światosław Lenartowicz, przede wszystkim, który bada sztukę dwudziestolecia, jak on pokazał nam obrazy, które wybrał, to wszyscy westchnęli, czemu nie zrobiliśmy dużej wystawy, bo to byśmy byli zupełnie innych kapistów, byśmy zobaczyli. Ja myślę, że mniejsza jest lepsza w tym wypadku i właśnie w tych wnętrzach pawilonu Józefa Czapskiego będzie miała swoje miejsce. Bardzo na nią czekam. Jest też w Polsce bardzo wielu badaczy, historyków sztuki, którzy uważają, że trzeba się z tym mitem znowu zmierzyć, prawda? Zobaczyć i my nie chcemy go znowu jakoś przesadnie dekonstruować, tylko po prostu pokazać nieoczywisty rozdział w tej historii. Ten, który się zazwyczaj pomijało, prawda? Sam początek. Ale to jest najciekawsze. Co się stało w Paryżu z Polakami, z krakowskimi malarzami, malarkami, które tam pojechały i jak to ukształtowało też polską sztukę XX wieku. I uwaga, to jest wciąż nowoczesność.
No, nie sposób się nie zgodzić. Panie profesorze, tak jak zakładaliśmy, nasz czas dobiega końca, a zaledwie o kilku wystawach. Nie wiem, na koniec jeszcze oddam panu głos i poproszę o rekomendację projektu, który absolutnie powinien wybrzmieć w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, z tym, że na te rekomendacje mamy minutę. Więc nie wiem, czy się pan zdecyduje.
Ja bym zachęcał, żeby śledzić to, co się będzie działo na stronach naszych, tych bieżąco informujących o tym, co się dzieje, bo będzie dużo niespodzianek. Mogę powiedzieć tego, czego jeszcze nie ma, a co chciałbym, żeby się w tym roku odbyło. Jest pomysł na wystawę artystek lwowskich z dwudziestolecia. Świetne odkrycia, które w tej chwili prowadzimy rozmowy z Ukrainą, żeby to się dało szczęśliwie do Krakowa przywieźć, ale to byłoby coś naprawdę bardzo atrakcyjnego. I taka właśnie znów historia nie napisana, bo o kobietach artystkach mówi się coraz więcej, całe szczęście, ale o takich w Krakowie się często nie pamięta, czyli jak ważne były lwowianki dla dwudziestolecia we Lwowie, więc to jest plan. Więc może o tej wystawie powiem, która jest w trakcie organizacji.
I nie widzę jej w planach.
Nie, ponieważ nie jest jeszcze potwierdzona, ale jest po ostatnich rozmowach, widzę, że jest bliżej niż myślałem, więc być może to się uda w tym roku do Krakowa przywieźć, a jeżeli nie, no to na początek przyszłego to byłaby... Mamy już miejsce na tą wystawę, tylko no, wiemy, co się dzieje na Ukrainie, wiemy... Te tragiczne wiadomości z ostatnich dni są naprawdę poruszające i mamy nadzieję, że mimo wszystko uda się to do Krakowa przywieźć. To są obiekty i z Kijowa, i z Lwowa. Pracujemy nad tym, więc może powiedzmy tak, że to, co w tej chwili mamy pokazane, to jeszcze nie wszystko. Jeżeli to się wszystko szczęśliwie uda, to zobaczymy jeszcze prace bardzo poruszające artystek lwowskich wkrótce w Krakowie.
By tak było, to będzie także jeszcze więcej znaczyć. I dobre jest to, że zbiory muza ukraińskie właśnie no, są właściwie w takim codziennym obiegu w naszych instytucjach. Również temat Odessy przecież w Międzynarodowym Centrum Kultury, wielka wystawa i no i to jest dobre i chcemy, żeby tak było. Bardzo dziękuję za nasze pierwsze w tym roku noworoczne spotkanie. Będziemy wracać do tematów. Jest o czym rozmawiać w Muzeum Narodowym w Krakowie, a gościliśmy dzisiaj dyrektora muzeum, profesora Andrzeja Szczerskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję. Zapraszam do Muzeum Narodowego w Krakowie.
A za uwagę dziś dziękuję już państwu mówiąca te słowa Justyna Nowicka oraz Paweł Lorenz, który program zrealizował. Dziękujemy za uwagę.
Tu Radio Kraków Kultura.